Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. Opinia fizyko-chemiczna na temat obecności materiałów wybuchowych na pokładzie Tu-154M jest niepełna i w pewnych fragmentach niejasna, poinformowała Naczelna Prokuratura Wojskowa, komentując opinię fizyko-chemiczną przedstawioną przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. Z opinii Centralnego Laboratorium wynika, że nie ujawniono śladów pozostałości materiałów wybuchowych w poddanych analizie próbkach pobranych podczas sekcji zwłok z miejsca katastrofy i elementów wraku Tu-154 w Smoleńsku. Poseł Antoni Macierewicz, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do spraw zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej, podkreśla, że badania te są niewiarygodne, a co za tym idzie, Naczelna Prokuratura Wojskowa się kompromituje.
To, co mogliśmy wyczytać w tym komunikacie, pokazuje całkowitą bezradność prokuratury wobec zadania, zbadania, jak doszło do tragedii Tu-154M, a w szczególności zbadania wątku eksplozji samolotów w powietrzu i działania osób trzecich. Taka sytuacja, w której prokuratura najpierw przez pierwsze 2 lata w ogóle nie bada tego wątku, a opiera się w swoim stanowisku i przywołuje absolutnie niewiarygodne badania rosyjskie z pierwszych dni po tragedii z 12 i 14 kwietnia oraz niestety też niewiarygodne badanie Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii. Badania są niepełne i to jest jedna kwalifikacja, więc nie zbadano tego, co naprawdę by przesądzało o takim lub innym rozstrzygnięciu, a do tego nie dość, że są niepełne, to jeszcze są niejasne, czyli krótko mówiąc, nie są wiarygodne.
Skoro opinia fizyko-chemiczna Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji jest niepełna i niejasna, mecenas Piotr Pszczółkowski, pełnomocnik części rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, poddaje pod rozwagę, czy w takiej sytuacji istnieje potrzeba informowania opinii publicznej o jakichkolwiek ustaleniach związanych z wydaną opinią, kiedy sama prokuratura podkreśla, że nie spełnia ona oczekiwań prokuratorów.
Mogę powiedzieć, nie naruszając tajemnicy postępowania, że moich oczekiwań ta opinia także nie spełnia. Oczekuję, że opinia uzupełniająca będzie pełniejsza niż ta, która została przedstawiona. I dopiero wówczas będzie można ujawniać jej treść, czy też jej wnioski. Skoro sama prokuratura zadecydowała o potrzebie uzupełnienia tej opinii, wydaje się wątpliwym epatowanie opinii publicznej jakimikolwiek zawartymi w niej ustaleniami. Nie bronią się one, skoro opinia wymaga, zdaniem prokuratury, uzupełnienia. I wydaje się, że wszelkie komentarze co do merytorycznej treści tej opinii są po prostu przedwczesne.
Wojskowa prokuratura poinformowała także, że jest w posiadaniu 3 opinii wykonanych przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, 2 z zakresu chemii i 1 z zakresu mechanoskopii i metaloznawstwa. Prokuratura informuje, że cały czas trwa analiza dokumentów. Naczelna Prokuratura Wojskowa wystąpiła o uzupełnienie opinii fizyko-chemicznej, co ma nastąpić po 31 marca 2014 roku. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński skierował list do Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Były premier napisał w nim m.in. o krzywdzących Polakach stereotypach i braku ich docenienia. Zachęca ich również do powrotu. List odczytał w Londynie w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym na spotkaniu z Polonią poseł Krzysztof Szczerski. Jestem świadom tego, jak wielkich poświęceń musicie nieraz dokonywać dla utrzymania swoich rodzin. Wiem też, że często państwa emigracja jest emigracją przymusową, wywołaną brakiem perspektyw godnego życia dla młodych ludzi w dzisiejszej Polsce, napisał Jarosław Kaczyński w liście. Zaznaczył, że ostatnie tygodnie przyniosły wypowiedzi, które Polacy na Wyspach mogą odebrać jako brak właściwego docenienia ze strony różnych partii politycznych czy opiniotwórczych ważnego wkładu, jaki wnoszą do gospodarki Wielkiej Brytanii. Lider Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że najważniejsze pozostaje, by Polacy żyjący w Wielkiej Brytanii nie utracili kontaktu z Polską. Jednocześnie zachęcił ich, żeby gdy tylko pojawią się takie możliwości i perspektywy, podjęli decyzję o powrocie do kraju.
Prezes Kaczyński bardzo wyraźnie mówi, że owszem, szanujemy pracę Polaków i cieszymy się, że pracują na całym świecie, ale oczywiście najbardziej potrzebni są w kraju. I główny myśl tego listu jest taka, że chcemy razem z Polakami pracującymi w Wielkiej Brytanii, my jako Prawo i Sprawiedliwość, opracować specjalny plan, który pomógłby Polakom tutaj wrócić do Polski i przywieźć doświadczenia, które zdobyli tutaj w Wielkiej Brytanii, do Polski, wspólnie z nami tą Polskę tutaj właśnie w kraju, nad Wisłą, podnieść z tego obecnego dość jałowego, takiego stagnacyjnego momentu gospodarczo-społecznego na wyższy poziom.
Polska ma wypłacić ponad 30 tysięcy złotych ambasadzie Federacji Rosyjskiej za szkody, które poniosła placówka podczas Marszu Niepodległości 11 listopada ubiegłego roku. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podpisał odpowiedni wniosek w tej sprawie. O sytuacji szef polskiej dyplomacji poinformował na Twitterze. Pseudopatriotyzm kosztuje, skwitował Sikorski. Poseł Witold Waszczykowski, były wiceminister spraw zagranicznych, powiedział, że prawo międzynarodowe jest w tej sytuacji jednoznaczne. Bezpieczeństwo placówki państwa obcego na terenie państwa przyjmującego należy do obowiązku państwa, które przyjmuje tę placówkę. Polityk dodaje, że strona polska świadomie dążyła do przeprowadzenia marszu w pobliżu placówki ambasady rosyjskiej. Ponadto zajścia te próbowano wykorzystać politycznie, akcentuje były minister spraw zagranicznych.
Te incydenty próbowano politycznie wykorzystać, oskarżając całą opozycję, czyli można powiedzieć, że zostawiono tutaj pewną zasadzkę, pułapkę na opozycję, no i jakaś grupa to wykorzystała. Społeczeństwo, opinia publiczna Polski nie uznała, że była to wina opozycji, czy wszystkich organizatorów, czy wszystkich uczestników tylko marszu, ale jednoznacznie zauważono, że było to wielkie niedociągnięcie wszystkich instytucji polskich, które były odpowiedzialne za ochronę placówki dyplomatycznej. W związku z tym nie dziwi mnie ta decyzja, że władze polskie zdecydowały się zadośćuczynić Rosjanom szkody poniesione w czasie tego marszu.
Rzecznik MSZ Marcin Wojciechowski powiedział, że pieniądze przekazane Rosji będą pochodzić z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2014. Przypomnijmy, rosyjska ambasada oszacowała straty, jakie poniosła 11 listopada, na ponad 10 tysięcy dolarów. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią stanowcze nie rozbijaniu rodziny z powodu biedy. W piątek złożyli do laski marszałkowskiej projekt ustawy mający zapobiec takim sytuacjom. Projekt nowelizacji kodeksu zapowiedziała też Solidarna Polska. Jak mówili posłowie Prawa i Sprawiedliwości, nie jest to projekt doraźny, ale głęboko przemyślany. Składali go już w ubiegłej kadencji Sejmu. Poseł Małgorzata Sadurska zwraca uwagę, że w ostatnim czasie jesteśmy świadkami dramatów polskich rodzin przedstawianych w mediach. Wymieniła tu jako przykład rodzinę Bajkowskich czy tragiczny przypadek 16-latka ze Słupska. Jak podkreślała polityk, to nie są wyjątkowe pojedyncze sytuacje. W placówkach opiekuńczo-wychowawczych czy rodzinach zastępczych przebywa 85 tysięcy polskich dzieci. Samorządy w ciągu roku na utrzymanie tych placówek wydają 3 miliardy złotych.
Około 2,5 miliona Polaków żyje w skrajnej biedzie. 10 milionów Polaków zagrożonych jest ubóstwem. 50% rodzin wielodzietnych jest biednych. Czy to jest uzasadnienie do tego, żeby państwo wkraczało i zabierało dzieci rodzicom? My na to nie wyrażamy zgody, dlatego ponownie składamy do Sejmu projekt ustawy. Przede wszystkim wprowadzamy preambułę. Chcemy, żeby preambuła nadała kształt kodeksowi rodzinnemu i opiekuńczemu. Chcemy, żeby preambuła pokazała, jakie cele powinny przyświecać ustawie regulującej między innymi stosunki pomiędzy rodzicami a dziećmi.
W Radiu Maryja dalsze informacje. Więcej badań od lekarza rodzinnego, elektroniczna weryfikacja zapisów oraz dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne to propozycje Ministerstwa Zdrowia, które mają pomóc skrócić kolejki do lekarzy i świadczeń zdrowotnych. Konkrety mają być znane do końca marca. Wcześniej jednak podjęta zostanie kolejna próba odwołania ministra Bartosza Arłukowicza. Wnioskiem PiSu o wotum nieufności wobec ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza Sejm zajmie się w przyszły czwartek. Ministra ma zamiar bronić koalicja PO-PSL. Za odwołaniem jest cała opozycja. Senator Bolesław Piecha, były wiceminister zdrowia, zwraca uwagę, że za propozycjami wciąż nie idą konkretne projekty zmian. Senator nie wierzy też, że poprzez proponowane zmiany cel skrócenia kolejek zostanie osiągnięty. Przemawia za tym chociażby przykład Ewuś.
Obawiam się, że walka z kolejkami to będzie walka z komputerami, które te kolejki będą tworzyć. Jest to rzecz niepokojąca, bo ja wiem, że ten system jest niedopracowany. Natomiast co do ilości badań wysłanych do specjalistów przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, takie plany były zawsze i póki co nigdy nie zakończyły się sukcesem. Kluczem jest inny sposób finansowania podstawowej opieki zdrowotnej. A o tym sza, a to przecież no, nic innego w Polsce, no, ostatnio pieniądze grają główną rolę, może być kluczem do powodzenia, czy rzeczywiście podstawowa opieka zdrowotna będzie w stanie odbarczyć i zmniejszyć kolejki do specjalistów.
Związek Sybiraków apeluje do marszałka Sejmu o pilne zajęcie się sprawą rekompensat dla ofiar sowieckich zsyłek, informuje nasz dziennik. Prace nad ustawą blokuje Platforma Obywatelska, która już dwukrotnie wnioskowała o odrzucenie jej w całości. Chodzi o projekt ustawy autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości, który przewiduje wypłatę świadczenia w wysokości 400 zł za każdy pełny miesiąc represji. Projekt zakłada też przyznanie ofiarom sowieckich wywózek uprawnień do renty inwalidy wojennego w wysokości około 1300 zł miesięcznie. Mówi Tadeusz Chwiecz, prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków.
Sybiracy od 25 lat zabiegają bardzo intensywnie o jakieś odszkodowania, bo na przykład osoby skierowane do przymusowej pracy do Związku Radzieckiego, które pracowały 6 miesięcy, już mają prawo do odszkodowania. Sybiracy byli o wiele dłużej, żyli nieporównywalnie trudniejszych warunkach pod każdym względem i takich uprawnień dotychczas nie otrzymali. Mimo, że rozmowy z władzami naczelnymi Rzeczypospolitej zawsze były obietnicą, zawsze były jakimś przychylnym ustosunkowaniem i tak dalej.
Ustawa miała wejść w życie jeszcze w tym miesiącu. Pierwszy taki wniosek Klub Platformy Obywatelskiej złożył w październiku ubiegłego roku podczas pierwszego czytania ustawy. Później jednak go wycofał. W efekcie dokument odesłano do Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która na ostatnim posiedzeniu rekomendowała Wysokiej Izbie jego odrzucenie. Platforma Obywatelska nie chce powołania Sejmowej Komisji Śledczej w sprawie infoafery, za to zastanawia się, czy nie poprzeć wniosku o powołanie komisji w sprawie działalności Antoniego Macierewicza jako wiceministra obrony i szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Paweł Graś poinformował, że w przyszłym tygodniu Platforma podejmie decyzję w tej sprawie. Jednak już dziś zarówno Graś, jak i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski uważają, że komisja jest potrzebna. Złożenie wniosku o powołanie komisji śledczej w sprawie Antoniego Macierewicza zapowiedział w ubiegłym tygodniu Twój Ruch. Mówi poseł Joachim Brudziński.
Są dwa elementy jakby u podłoża tej decyzji. Pierwszy i dla mnie oczywisty, że rosyjska agentura w Polsce była, jest i pewno będzie przez najbliższe lata jeszcze niezwykle aktywna. No i ma tutaj sprawdzonych pomocników i pożytecznych idiotów. Po drugie, dla obecnie rządzących ta awantura wywołana przez pomocnika w mojej ocenie Donalda Tuska od początku do końca wykreowanego przez doradców wizerunkowych Tuska, jakim jest Paliko, korzysta z tego, na co zawsze może liczyć. Ilekroć pojawiają się jakieś problemy, perturbacje dla ekipy rządowej i obozu rządowego, tylekroć w sukurs i z pomocą przychodzi Palikot i tak jest i w tej sytuacji.
Szef Komitetu Wykonawczego PiS zapowiedział, że jeżeli powstanie komisja zajmująca się Antonim Macierewiczem, to pierwszą osobą, którą PiS poprosi, aby komisja przesłuchała, będzie prezydent Bronisław Komorowski. Oszczędności, które mają zostać poczynione po zmianie operatora pocztowego, mogą okazać się pozorne wobec ryzyka konieczności powtarzania postępowań sądowych, stwierdziła Naczelna Rada Adwokacka w specjalnie przyjętej uchwale. Do końca ubiegłego roku sądy doręczały swe pisma, wezwania dla stron i świadków, odpisy wyroków, apelacje i inne dokumenty za pomocą Poczty Polskiej. Jednak od nowego roku dostarczaniem tej korespondencji zajmuje się Polska Grupa Pocztowa, która wygrała przetarg na 2-letni kontrakt na pocztową obsługę sądów i prokuratur. Naczelna Rada Adwokacka podkreśla, że kryterium wyboru oferenta powinno uwzględniać nie tylko ceny, lecz także elementy gwarantujące prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. W ocenie Rady Adwokackiej placówką pocztową nie może jednak być każde miejsce, lecz tylko punkty do tego celu przystosowane, posiadające wykwalifikowany personel, znający obowiązujące reguły doręczeń. Janusz Szabowski, wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej, podkreśla, że oświadczenie Rady Adwokackiej jest bardzo ważne w całej sprawie. Jednak nie ukrywa, że trochę spóźnione.
To, że instytucje tak bardzo poważne i pochodzące z tej korporacji prawniczej, bo tak należy to uznać, dochodzą do tej świadomości, że nie tylko wolny rynek, ale są pewne reguły, które są ustanowione w prawie, muszą być stosowane i to jest dla nas pocieszające. Szkoda, że tak późno, ale też te instytucje typu Naczelna Rada Adwokacka nie były stronami w postępowaniu wyłaniającym operatora, który ma obsługiwać korespondencję sądowo-prokuratorską, tak ją nazwijmy.
Wiceszef Związku Zawodowego Pocztowców zwraca uwagę, że ten przetarg na obsługę sądów został przeprowadzony z naruszeniem prawa. Należy zbadać, do jakiego stopnia decyzja administracyjna może podważać prawo ustanowione przez Sejm, Senat i prezydenta, tłumaczy. Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja. Za uwagę dziękuję. Monika.